Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pani Krystyna Łybacka, parlamentarzystka europejska. Dzień dobry, pani
Dzień poseł. Dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To już nam rok mija powoli
prawie
od wyborów.
Prawie 1 lipca będzie rok od oficjalnego rozpoczęcia działalności.
No ale od wyborów, bo to my liczymy.
A od wyborów, tak, to rzeczywiście parę tygodni i rok.
Chciałem zapytać, jakże tam pani w tej Brukseli?
Nigdy nie sądziłam, że powiem po tym moim zbranianiu się przy kandydowaniu do parlamentu, że tam też można działać, ale dla mnie jest ważne, że wbrew pozorom ja otrzymałam trochę więcej możliwości pracy dla ludzi, ponieważ parlament daje pieniądze na utrzymanie biura i spożytkowanie tych pieniędzy dla ludzi jest dla mnie wielką przyjemnością.
A nie jest przyjemnością tam być?
To jest zupełnie inny typ pracy i dzielę tę moją przyjemność, powiedzmy tak, 3/4 na pracę z ludźmi, 1/4 na pracę w parlamencie.
Ja myślałem, że no nie odpowie mi pani tak jak słynna wypowiedź Kergula, że czuje się jak sołtys wysoko najedzony i za nic nie odpowiada.
Nie. Aczkolwiek zgodnie z prawdą muszę powiedzieć, że jest tam chyba nawet więcej możliwości niż w polskim parlamencie, żeby tak się czuć.
No bo ja tak się zastanawiałem, cóż ten Parlament Europejski w tym swoim roku, tej swojej kadencji kolejnej zrobił takiego, co zostanie zapisane w annałach historii.
Myślę, że taką sprawą natury ogólnej, bo ja za chwilę przejdę do tego, co ja zrobiłam, tak? Co zostanie. Ale taką sprawą natury ogólnej na przykład jest przyjęcie decyzji o tym, że jednak musi być Unia Energetyczna, a że jednak musimy mieć różnych dostawców, że musimy mieć infrastrukturę, która pozwalałaby nie tylko na sprowadzanie na przykład ciekłego gazu z Norwegii czy z Kanady, ale także, żeby ten gaz przepływał między państwami Unii. Nie ma zgody na wspólne zakupy, bo część państw również ma umowy, które im na to nie pozwolą, a część ze względów gospodarczych, tak jak Niemcy, się nigdy na to nie zgodzą. Ale jest na przykład zgoda na zakupy grupowe przedsiębiorstw. Unia również mówi, chcemy zobaczyć umowy, jakie zawieracie. To, co jest dla Polski bardzo niebezpieczne i nad czym przy głosowaniu będziemy musieli bardzo popracować i zadbać o to, żeby tam były właściwe zapisy, to jest jeden z punktów tej Unii, czyli dekarbonizacja, czyli odejście od gospodarki opartej na węglu. Jest nawet taki pogląd, on jest dość radykalny, ale to jest chyba cel, który w jakiejś części należy osiągnąć, że Polska powinna być energetyczną Szwajcarią, czyli powinna mieć nieco inne rozwiązania. Bo dla nas odejście od gospodarki opartej, energii opartej na węglu jest, no byłoby zabójcze w tym momencie.
Dobrze, że pani poseł o tym wspomniała, bo my tu mamy taki nasz lokalny kontekst tej dekarbonizacji, czyli potencjalną kompanię węgla brunatnego.
Węgiel brunatny w takim pięknym zagłębiu żywieniowym.
No i?
A ja jestem po stronie tych, którzy protestują.
No, czyli z jednej strony dekarbonizacji nie, a z drugiej strony...
Przepraszam, ale to musi być mądre. Więc ja uważam na przykład, że nasza dekarbonizacja powinna polegać na tym, żebyśmy mieli pieniądze na badania, które pozwoliłyby na odgazowywanie węgla na złożu i w ten sposób na zmniejszeniu emisji, a nie na gwałtownym odchodzeniu od gospodarki opartej na węglu, bo ani infrastruktura nie jest przygotowana, ani nie mamy oferty pracy dla tysięcy ludzi, którzy by ją stracili, ani nie mamy tak naprawdę możliwości polskiej gospodarki, aby w taki sposób właśnie działać.
Rozumiem, że polscy europarlamentarzyści mówią jednym głosem w tej sprawie?
Tak, tak. W tej sprawie mówimy jednym
cóż
głosem.
Ten jeden głos polskich europarlamentarzystów?
50 paru parlamentarzystów. Każdy z nas jest w stanie rozmawiać z parlamentarzystami z innych krajów.
Kogo pani przekonała?
To nie jest proste, ale to także nie jest tak, że jest to niemożliwe. Poza tym proszę pamiętać, że ja dam panu redaktorowi przykład, bardzo zresztą aktualny w tej chwili. Kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, potrafiono wynegocjować, że polscy naukowcy będą otrzymywali nieco inne zasady wynagradzania za swoją pracę z uwagi na różnice w pensjach między naukowcami niemieckimi, a na przykład a polskimi. Część naszych naukowców niestety wykazała się ogromną kreatywnością i wykazali takie godziny pracy, że jak Komisja Europejska policzyła, a liczy to skrupulatnie w czasie audytu, no to musieliby pracować 30 parę godzin na dobę. A w związku z tym teraz zrównano warunki. No i okazuje się, że teraz jest ogromny problem, z którym Polska sobie musi poradzić, bo trochę zaniedbała to w momencie przyjmowania tego nowego rozporządzenia w 2013 roku. Bo teraz doszło do takiej sytuacji, że naukowiec, który otrzymuje grant europejski, nie dostanie ani grosza z tego grantu. No więc...
Przez kombinowanie.
No, część, bo ja nie chcę obrażać przyzwoitych naukowców, prawda? Ale Polak potrafi i część naukowców.
A zwłaszcza w Brukseli potrafi.
W związku z tym...
A już od tego tematu odejdę. Obiecałem jeszcze, że troszkę opowiemy o tym, co się dzieje na dole, bo pani właśnie ma te możliwości, że ma pani dostęp do różnego rodzaju środków i stawia się je tutaj na miejscu
wykorzystywać. To prawda. Poseł otrzymuje miesięcznie, bo ja nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, tak? Bo to jakoś o tym się mało mówi. Poseł otrzymuje miesięcznie, to w zależności od kursu euro, to jest uzależnione, między 17 a 18 tysięcy złotych na utrzymanie, inaczej, na działalność poselską w Polsce. To jest utrzymanie biur, to jest oczywiście to wszystko, co jest związane z czynszem, z wszystkimi mediami i tak dalej. I teraz poseł może na przykład te pieniądze wydać, bo posłowi wolno organizować spotkania dyskusyjne, konsultacje, więc może je wydać na konsumpcję. A może powiedzieć na przykład, tak jak ja sobie pomyślałam, starzeje się polskie społeczeństwo, jest potężna grupa emerytów, seniorów, którzy bardzo często są sami, bo wielopokoleniowe rodziny, to już nie jest tradycja jak on gdzieś, bo ludzie się rozjeżdżali. I oni są narażeni albo na kuszenie ofertami, w wyniku których tracą pieniądze, albo na coraz bardziej wyrafinowane metody okradania ich. Ale oni także nie powinni mieć podpowiedź, jak aktywnie spędzać ten czas, nie żeby być zamkniętym w domu. A stąd na przykład zorganizowałam ten cykl szkoleń, który się zaczął w tym tygodniu. W Wielkopolsce w tym pierwszym szkoleniu wzięło udział 126 osób, bo to było w 5 miastach, w tym w Lesznie. I te pierwsze były z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, czyli z policjantką, ze strażakiem, czy z funkcjonariuszem straży pożarnej. I z ratownikiem medycznym. Teraz następne będą z dietetykiem, z fizykoterapeutą, czyli będzie mówił, jak dobrać kijki do Nordic Walking, jak się odżywiać, a jak ćwiczyć, żeby sprawność zachować. I ostatnie będą z prawnikiem. Prawo rodzinne, no, kwestie spadkowe dla nich są często ważne, ale także prawo konsumenta, czyli jak się ustrzec przed tymi nagabywaniami. Jakie mają prawa, jak już im się to zdarzy. I takie szkolenia, ja wydałam do tych szkoleń również taki niezbędnik seniora, taka ciekawostka. Każdy materiał wydawany z tych pieniędzy musi uzyskać zgodę w Brukseli. A w związku z czym musiałam posłać projekt tego do Brukseli, żeby wyrażono zgodę.
Jacyś urzędnicy mają zajęcie.
Tak, i Bruksela bardzo się dziwowała. Jaki niezbędnik seniora? Co to w ogóle? Okazało się, że pierwszy raz się ktoś seniorami zajął.
W całym Parlamencie Europejskim?
Tak, jaki niezbędnik seniora?
To innowacyjność leży tam.
Prawda?
Żeby skorzystać z tego rodzaju zajęć, szkoleń, pani poseł, jak to zrobić?
Wystarczy po prostu przyjść. To jest, z tego co pamiętam, w Lesznie jest chyba w następny wtorek.
Ale można tak przyjść z ulicy, czy
z ulicy
trzeba się zgłosić?
Można przyjść z ulicy, o 13, o ile dobrze pamiętam. Ale proszę zobaczyć,
wszelkie,
że są komunikaty.
Wszelkie informacje w biurze na
Poniatowskiego? Informacje w biurze na Poniatowskiego 5, ale są również informacje przez media przekazywane. Wiem, że w Poznaniu ludzie usłyszeli moją rozmowę w lokalnej telewizji rano i na podstawie tej rozmowy.
No więc właśnie ktoś przypadkiem by naszą usłyszał, tak pytam.
Także w przyszłym tygodniu, a przyszły tydzień to jest właśnie dietetyk, to jest fizjoterapeuta z tego zakresu.
Proszę się zgłaszać, tam pan Grzegorz Rusiecki przyjmuje, to też
pan Grzegorz Rusiecki, od niedawna mój nowy współpracownik. Ja się bardzo cieszę, że pozyskałam pana prezydenta Rusieckiego, dlatego że no po pierwsze z całą pewnością ma spory bagaż doświadczeń po byciu wiceprezydentem, a zna doskonale Leszno i teren, to jest dla mnie bardzo ważne. A wreszcie po trzecie, kiedy się dowiedziałam, że no niestety wybory się zakończyły, jak zakończyły, to zdaje się, się następnego dnia nawet zadzwoniłam do pana Grzegorza. Ja pierwsza, nie szukał tej pracy. Ja zadzwoniłam, pytając go, czy zechce poprowadzić, ponieważ pan Eusebiusz wracał do swojej poprzedniej pracy. No, o tym zresztą byłam uprzedzona. No i ku mojej radości pan Grzegorz Rusiecki się zgodził i bardzo jestem z tego zadowolona. I tu kolejna sprawa. Byłam w moim w macierzystym Jutrosinie i tam mi powiedzieli, wszystko co robisz, to robisz dla dużych miast. To ja sobie uświadomiłam, że rzeczywiście no, trudno jest dotrzeć się tym wszystkim ludziom do jednego małego miasteczka. Ale postanowiłam z poradami prawnymi, które jednak stanowią ogromną część potrzeb ludzkich, już jeździć do tych małych miasteczek i pan Grzegorz Rusiecki będzie wyjeżdżał do gmin z poradami prawnymi. A także proszę się skontaktować w biurze. On zresztą będą w tych gminach również komunikaty. Zawsze będzie dyżurował w jakimś miejscu publicznym, typu urząd, szkoła, tam gdzie się porozumie zgodnie z władzami lokalnymi, gdzie zechcą, żeby był. I tam będzie udzielał porad, głównie z zakresu prawa rodzinnego, prawa administracyjnego. Jeżeli coś będzie wymagało szerszych konsultacji, wtedy przekażemy to do Poznania, już umówimy indywidualnie człowieka.
Bardzo serdecznie dziękuję, pani poseł Krystyna Łybacka.
To naprawdę już, panie redaktorze.
Już, naprawdę.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.